Mamy dzisiaj wtorek, 14 maja roku pańskiego 2019, godzina 21 właśnie nastała. A więc witam się z wami, drodzy słuchacze, z tej strony Krzysztof Maczyński, Welbeit Iter z Bielska Białej. Stąd właśnie prowadzę ten odcinek na żywo audycji Proste Zwierciadło. I dzisiaj tematem będą eurowybory. Wybierać po raz czwarty już w Polsce Parlament Europejski. I dzisiaj z tej okazji są ze mną goście kandydujący do tegoż parlamentu z okręgów 11 i 12, odpowiednio 8 i 1, a nazywają się też odpowiednio Kierwiński i Krzysztof. Witam, drodzy goście, serdecznie tutaj.
Witam.
Witam. Ja startuję z okręgu 10.
Dobra, to tego, który obejmuje województwa małopolskie i świętokrzyskie. Tak. Natomiast okręg 11 obejmuje województwo śląskie, tylko jedno. Okręgów wszystkich jest 13. Tylko w 6 z nich występuje właśnie komitet wyborczy, kandydaci wysunięci przez komitet wyborczy Polska Fair Play, tworzony przez partię Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego, założoną no niedawno, to jest ruch polityczny, który rozpoczął swoją działalność w styczniu tego roku, miał taki debiut i no postanowił startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego z racji tej też, że mamy taki maraton wyborczy. W zeszłym roku mieliśmy wybory samorządowe, w tym roku eurowybory oraz jesienią wybory do polskiego parlamentu, do Sejmu i Senatu. Natomiast w przyszłym roku czekają nas wybory prezydenckie. No i jeżeli się chce uzyskać dobry wynik w każdych kolejnych wyborach, no to warto taką przymiarkę i zyskanie rozpoznawalności już obrać na to kurs w wyborach wcześniejszych. Dlatego kto tylko może startuje, nawet pomimo braku możliwości wystawienia list w całej Polsce, bo przypomnę, przepisy są takie, że trzeba zebrać 10 tysięcy podpisów pod swoimi listami kandydatów w okręgach. Jeżeli się zbierze w większości okręgów, czyli w 7 co najmniej, wówczas można w pozostałych, nawet nie zebrawszy, wystawić listy. I ma się też w mediach ogólnopolskich czas antenowy i tak dalej. No i 4 lata temu się to takiej jednej wolnościowej koalicji Polskiej Partii Piratów, Partii Libertariańskiej i Demokracji Pośredniej nie udało. Też w 6 ta koalicja startowała, też Jacek tam był, na 1 zresztą. Natomiast tym razem mamy pewnego rodzaju chichot historii, też się nie udało, zabrakło 450 bodajże głosów w jednym okręgu, żeby zarejestrować. No ale skoro w mainstreamowych mediach nie ma kandydatów, nie ma specjalnego czasu dla tego komitetu, no to myśmy go wygospodarowali, tak więc w radiach Kontestacja i Nocne Radio teraz możecie na żywo słuchać, a także na nieżywo później w Enklawie.
Przepraszam, Bajiterze, w telewizji Kraków i w Radio Kraków mamy swoje spoty wyborcze, także miejsce na nas znalezione.
No w regionalnych, tak.
W regionalnych
bez problemu nas puszczają, także to nie do końca jest tak, że ktoś nas, że nie pozwala się nam jak gdyby przekazywać swoich treści, no po prostu nie ma nas w mainstreamowych, to nie ma nas w głównej telewizji, no, w głównych programach nas nie widać.
Tak, właśnie tak jak zaznaczyłem, chodzi o to, że przepisy same mówią o tym, że w mediach ogólnopolskich publicznych, tak zwanych, ma być dla komitetów, które są ogólnopolskie, czas antenowy, natomiast dla pozostałych nie. No i w związku z tym, że jest na żywo, ja standardowo przypomnę jeszcze takich informacji wprowadzających, że do waszej dyspozycji są zarówno czaty, jak też przede wszystkim antena, drodzy słuchacze. Możecie ze swoimi pytaniami tutaj dzwonić Skype'em na kontestacja.com, wtedy was dodamy do rozmowy, a także telefonem, jeżeli taką opcję wolicie lub jest tylko dla was dostępna. Numer to 222 195 3-2-1. Więc przechodząc do tematów, to dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o zagrożeniach, jakie płyną no, czy ze strony wewnętrznej, czy z jakichś zewnętrznych zagrożeniach dla wolności Europejczyków oraz szansach z perspektywy wolnościowej, jakie się rysują na kolejne 5 lat, czyli tyle, ile trwa kadencja. Czyli zagrożenia i szanse z perspektywy wolnościowców. Niedawno, to jest taki pierwszy temat, niedawno została 26 dokładnie marca przegłosowana w Parlamencie Europejskim dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, tak zwana Acta II. I teraz są 2 lata na jej implementację. Francja powiedziała, francuskie władze, że zaimplementują ją w lokalnym prawie, bo dyrektywy, przypomnijmy, to są rzeczy, które trzeba implementować w prawie, a rozporządzenia to są rzeczy, które działają bezpośrednio, są też rozporządzenia właśnie unijne. No i to jest dyrektywa i są 2 lata na jej implementację. Francuzi powiedzieli, że będą ją implementować szybko i surowo, natomiast w Polsce PiS mówi, że tak, właściwie to ją tak zaimplementujemy po łebkach, żeby wiele nie zaszkodziła. Czy to jest realne? Czy można jeszcze w ten sposób uniknąć jej skutków i jakie to w ogóle są? Może Jacek, ty powiesz, bo jesteś ekspertem od tego, jakie są złe skutki Akta 2 i czy można je złagodzić przez taką właśnie łagodną implementację w prawie krajowym?
Złe skutki Akta 2 to są przede wszystkim takie, że zmienia ona zasady odpowiedzialności właścicieli portali społecznościowych za treści zamieszczane przez ich użytkowników, jeżeli chodzi o naruszanie praw autorskich. To znaczy w tej chwili obowiązuje taka zasada, że odpowiedzialny jest użytkownik, natomiast właściciel czy to hostingu, czy to portalu społecznościowego, czy forum jest odpowiedzialny tylko wtedy, kiedy ktoś mu zwróci uwagę, popatrz, tutaj twój użytkownik umieścił na przykład plik z filmem, który narusza prawo autorskie, a ten, że właściciel forum czy portalu społecznościowego tego pliku nie zablokował albo nie usunął. Natomiast zasadniczo jest wyłączenie odpowiedzialności. Czyli działa to w praktyce w ten sposób, że właściciel po prostu musi tylko reagować na wskazane tak zwane wiarygodne wiadomości w kwestii konkretnych danych, które się znajdują na jego portalu, forum i tak dalej. Natomiast dyrektywa zmienia to w ten sposób, że właściciel staje się odpowiedzialny zamiast użytkownika w przypadku portali społecznościowych. To tam jest w dyrektywie użyty taki specjalny termin online sharing content provider, czyli pod tym pojęciem kryją się w uproszczeniu właściciele portali społecznościowych, forów, wszystkiego typu inicjatyw, które funkcjonują na zasadzie rozpowszechniania kontentu wrzucanego przez użytkowników. I teraz to działa w ten sposób, że odpowiedzialny staje się właściciel portalu, czyli na przykład Facebooka, YouTube'a, ale również i mniejszych forów, taki jak na przykład Wykop.
Teraz jeszcze to tak nie działa. Teraz jest mechanizm właśnie ten, który opisałeś, notice and takedown.
No tak, ja mówię jak ma zadziałać prawo według dyrektywy. Według dyrektywy to taki właściciel portalu społecznościowego staje się odpowiedzialny, czyli jeżeli mu wrzuci użytkownik plik naruszający prawa autorskie, to on za to odpowiada, nie użytkownik. I teraz on ma 2 wyjścia. Albo zawrzeć umowę licencyjną z właścicielem praw autorskich, ewentualnie uzyskać w jakiś sposób inny zezwolenie na publikowanie od właściciela praw autorskich, albo zapobiegać temu, żeby taki materiał w ogóle mógł być dostępny na jego portalu. Oczywiście w przypadku no już nawet średnich portali społecznościowych, nie mówiąc o dużych, takich jak Facebook czy YouTube, nie jest możliwe to, żeby robić to ręcznie, czyli żeby robili to w ogóle ludzie, no bo tam są codziennie wrzucane miliony plików, tak? Miliony plików, miliony komentarzy, wpisów, prawda? To jest ogromna liczba. I sprawdzać, czy każdy z nich jest zgodny, czy przypadkiem nie narusza praw autorskich, to przekracza możliwości ludzkie. To by musiano zatrudnić setki tysięcy, czy nawet miliony pracowników, którzy by nic innego nie robili, tylko sprawdzali. No więc w praktyce trzeba będzie zaimplementować oprogramowanie, które to będzie sprawdzało. Jeżeli taki właściciel portalu udowodni, tak, zaimplementowałem takie oprogramowanie, czyli zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby zapobiec temu, żeby treści określone jako naruszające prawa autorskie się nie pojawiały na moim portalu, no to wtedy on jest zwolniony od tej odpowiedzialności. Efekt jest jaki? Że o tym, że po pierwsze każda treść będzie sprawdzana przez oprogramowanie. Każdy portal z małymi wyjątkami, to znaczy wyjątki to są startupy do 3 lat i to jeszcze tam do jakiejś granicy dochodów. Każdy inny portal, czyli praktycznie ogromna większość z nich, będzie musiała wdrożyć rozwiązania typu oprogramowanie sprawdzające, tak zwane filtry. No i filtrować wszelkie treści, które użytkownicy próbują na tych portalach, forach, serwisach zamieszczać. Po pierwsze, takie oprogramowanie nigdy nie będzie idealne. To jest dość ciężko stwierdzić, rozróżnić treść, która na przykład jest w ramach dozwolonego użytku, od treści, która faktycznie narusza prawa autorskie. Czasami ktoś na przykład ktoś nagra sobie filmik na YouTubie, gdzie w tle leci jakaś muzyka i ta muzyka jest objęta prawem autorskim i oprogramowanie to wytnie. Albo oprogramowanie.
Nawet myli nawet podobno całą, nawet nie podobno, całą kolekcję dzieł Bacha wyklucza w tej chwili YouTube już, mimo że no, YouTube zaimplementował taki system Content ID, zanim przepisy tego wymagały. Firma Sony, jeżeli nie mylę, zgłosiła o to roszczenia i w tej chwili im to wycina. Albo komuś jego własną piosenkę też potrafi oznaczyć jako naruszenie praw autorskich. Mówisz o artykule 17, jest też artykuł 15 spośród dwóch najbardziej kontrowersyjnych, chociaż oczywiście inne też.
Artykuł 15 rozszerza tak zwane prawa pokrewne na wydawców prasowych w internecie, czyli na przykład na tego typu portale jak, no nie wiem, Onet powiedzmy, czy Gazeta Wyborcza, czy cokolwiek innego, w ten sposób, że uzyskują oni takie same uprawnienia, jak na przykład producenci filmu, no przykładowo, tak? Czyli jeżeli ktoś będzie chciał użyć, czy to całego tekstu, który już raz został opublikowany na takim portalu prasowym, czy nawet jego niewielkiego fragmentu,
Ja tutaj dodam, że niewielki fragment, gdy w Niemczech i w Hiszpanii próbowano wprowadzić podobne prawo, to niemiecki sąd uznał, że już fragmenty składające się z 7 słów to są wystarczająco długie, żeby podlegać tym przepisom.
Tak, dyrektywa tego dokładnie nie określa, więc to pewnie będą sądy sobie właśnie określały. W każdym razie nawet krótki fragment, który nie mieści się w ramach dozwolonego użytku, a nie zawsze się mieści, będzie podlegał prawu autorskiemu i ktoś, kto będzie chciał taki fragment zamieścić, będzie musiał płacić tantiemy właścicielowi praw pokrewnych, czyli wydawcy prasowemu. No i tutaj jest przede wszystkim takie niebezpieczeństwo, że zagraża to tak zwanym zajawkom do linku. Dlatego, że zajawki do linków się nie mieszczą.
Wiecie co, ja was bardzo przepraszam, ale od 15 minut rozmawiamy, mieliśmy rozmawiać o zagrożeniach wolności i zagrożeniu wolności w Unii Europejskiej, a doszliśmy po 15 minutach do tego, wybaczcie, ale to autentycznie jest śmieszne, że problemem jest to, że coś zagraża zajawką do linków. Okay. No tak, rozumiecie, to od 15 minut rozmawiamy o akta 2, które jest nie przyczyną, tylko skutkiem tego, co się dzieje. To może porozmawiajmy o przyczynach tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, a nie o samym akta 2, które tak naprawdę to nie jest tak, że wywróci nam strasznie życie do góry nogami.
To jest, znaczy na ten temat są różne opinie, znaczy wiesz, ja tu odpowiadałem na pytanie Krzysia, natomiast generalnie taki najbardziej zły skutek, który może Akta 2 przynieść, to jest to, że jeżeli wszędzie już będziemy mieli zaimplementowane oprogramowanie, bo ono będzie obowiązkowo, sprawdzające wszystkie treści, które sobie ktoś rzuca, to bardzo łatwo będzie można to rozszerzyć na zupełnie inne obszary niż prawo autorskie. Czyli zrobić cenzurę nie tylko ze względu na prawo autorskie, ale ze względu na wszystko inne.
Jasne. To powiedz, no to i o to mi chodziło. No to teraz popatrz. W ogóle popatrzcie wszyscy. Doszliśmy, co jest zagrożeniem? To nie, samo Akta 2 nie jest zagrożeniem takim, ponieważ zagrożenie Akta 2 jest tylko objawem tego, co się dzieje. Doszliśmy do sytuacji w Europie, w której autentycznie margines ludzi się w ogóle martwi tym, że ktoś chce wprowadzić cenzurę.
Tak, bo ja myślę,
i to że jest zagrożeniem. To jest tak naprawdę. Przestańmy rozmawiać o Akta 2, bo to do niczego, bo to jest tylko. To tak jakbyśmy przy na przykład rozmowie o grypie rozmawiali o tym, że ktoś ma katar. No to jest objaw jakiejś głębszej choroby, która jest i prawdopodobnie moim zdaniem przynajmniej jej teraz nie zwalczymy, to znaczy nie to, że nie zwalczymy Akta 2, tylko nie zwalczymy tej choroby.
Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że tu się spotykają dwa dążenia. Pierwsze dążenie, no to jest oczywiście dążenie w tym przypadku akurat Akta 2 pewnych środowisk do maksymalizacji zysków. To są organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, to są właśnie wydawcy prasowi, a z drugiej strony mamy dążenie władzy, polityków do cenzury, do kontrolowania treści, które są przekazywane no w tym przypadku obywatelom Unii Europejskiej, mieszkańcom Unii Europejskiej, tak? Chcą cenzurować treści. To nie jest pierwsza próba tak naprawdę, bo wcześniej się już pojawiały też próby pod najróżniejszymi hasłami, pod hasłami ochrony dzieci na przykład. No w tej chwili się udało wprowadzić cenzurę na portalach. A jeszcze nie wprowadzić, ale wprowadzić.
No właśnie, a jak myślisz, dlaczego się to dzieje? Ja się pytam tylko dlatego, że to jest oczywiście pytanie z tezą, to znaczy ja mam na koniec coś, co chcę po prostu powiedzieć. Ale
dlaczego to się dzieje? No dla władzy jest zawsze wygodniej, kiedy treści, które mogą docierać i być przekazywane przez ludzi, czyli informacja, są kontrolowane.
No, tak jest od tysiąca lat, tak? Że władza, od 2000 w zasadzie, a nawet pewnie od jeszcze dłuższego czasu, że władza lubi kontrolować to, co jest podawane do publicznej wiadomości. Ja się z tobą zgadzam.
Tak, a teraz mamy internet, który jest ciężko kontrolować, tak? No więc musimy zrobić sobie regulacje, bo regulacje w innych dziedzinach już są, tak? W dziedzinach telewizji, w dziedzinach prasy.
No, teoretycznie... regulacje nigdy nie nadążają za powstającymi nowymi pomysłami. To jest normalne. To...
gdyby no to się... jest ten internet, no i go trzeba jakoś chwycić za mordę, tak? Było Akta 2, teraz już jest prawie, że przepchnięte do końca rozporządzenie, które jest pod skrótem TERREK znane, czyli w sprawie treści o charakterze terrorystycznym online. No i mamy ten
tylko widzicie. Problem jest taki.
Infrastruktura, filtry i tak dalej, to oczywiście z pieniędzy dostawców internetu opłacona, no to wtedy będą mogli politycy łatwo narzucać kolejne rozszerzanie jej stosowania, także na treści terrorystyczne, ekstremistyczne.
Mowę nienawiści na przykład.
Mogą, ale de facto ani mnie, ani Jackowi, ani tobie Bajterze nie zamknie to ust. To nie są dyrektywy czy prawa, które spowodują, że nie będziesz mógł powiedzieć, że ci się PiS nie podoba. Czy że Tusk jest rudy, a nie lubisz rudych.
Ale nie, będziesz mógł powiedzieć, tylko to powiedzenie będzie miało dużo mniejszy zasięg. Ono nic nie będzie znaczyło.
No i ono nie znaczy i dzisiaj. No to tak samo. To nie spowoduje nagle, że będziesz... Tak naprawdę to nie Unia Europejska ci podnie zasięgi na Facebooku, tylko sam Facebook ci podnie zasięgi. To nie jest problemem.
Ale Krzysiu, to nie jest tak, bo Facebook sobie może ciąć zasięgi, ale dopóki nie ma takich regulacji no, typu Akta 2, to są alternatywy dla Facebooka. To, że Facebook w tej chwili jest dominującą siłą, to nic nie znaczy, bo może za 10 lat być zupełnie inaczej. Natomiast takie regulacje po prostu doprowadzą do tego, że na rynku się ostaną tylko giganci. Tylko giganci, którzy będą działali zgodnie z tymi ustalonymi regułami. Bo tak naprawdę Facebook wcale nie jest przeciwny temu tak zwanemu Akta 2.
Dalej... Nie uważam tego za zagrożenie dla wolności. Uważam to za skutek czegoś, co nastąpiło już dużo wcześniej.
Okej, więc Krzysiek, zaraz pytanie do ciebie, bo wiem, że postawić pytanie z tezą. Odnośnie Akta 2 tylko ostatnia rzecz, o której nie mówiliśmy jeszcze do tej pory, a warto, żeby padła, mianowicie, że jest w trakcie tworzenia i Jacek jest to zaangażowany, Europejska Inicjatywa Obywatelska, czyli taki mechanizm istnieje, funkcjonuje w europejskim porządku prawnym, że można zgłosić wniosek do Komisji Europejskiej, która ma inicjatywę ustawodawczą w przeciwieństwie do Parlamentu Europejskiego, żeby zajęła się jakąś sprawą i trzeba zebrać pod tym milion podpisów mieszkańców Unii Europejskiej. I właśnie taka inicjatywa w tej chwili jest tworzona, która ma zaproponować dyrektywę, znoszącą dyrektywę Akta 2 i w następnej kadencji być może będzie lepszy klimat polityczny do tego, bo spodziewamy się przyrostu liczby europosłów o nastawieniu uniosceptycznym, czy też bardziej wolnościowym, bardziej proobywatelskim. No więc Krzysiek, skąd się biorą Akta 2 jak TERREG, dlaczego Europejczycy nie opowiadają się masowo przeciwko...
Samo Akta 2, czy TERREG, czy tego typu rzeczy, czy rzeczy, o których ty nie wiesz, tak, na przykład, albo o których nie zauważasz na co dzień, tak, to, że jak wchodzisz do apteki i kupujesz dany lek, to przecież on też jest regulowany. i nie jest to coś krytycznego dla twojej wolności. To znaczy nie umrzesz od tego, że pójdziesz do apteki i tam akurat jest ten lek i tam warunki jego stosowania w farmakopei są takie, że ma mieć od 95 do 105% zawartości związku w związku. No to nie umierasz od tego. To nie są krytyczne rzeczy, nie spowodują one upadku twojej wolności. To, co może spowodować i co spowoduje, bo właśnie tego objawem jest akta 2, to jest to, że Europa przestała być po prostu liberalna, jeżeli w ogóle kiedykolwiek była. I ta wolność, jeżeli się zastanawia, jeżeli moim zdaniem przynajmniej, jeżeli się zastanowimy na tym, czy jakie są zagrożenia dla wolności, to ta wolność już w Europie upadła. To znaczy mamy powszechną świadomość ludzką tego, że znaczy sama wolność, może sam liberalizm po prostu upadł. Nie tyle wolność, ile po prostu upadło coś, co teoretycznie leży u samych podstaw Europy. Tak? I teraz jeżeli upadł liberalizm, bo on się wynaturzył w jakąś dziwną karykaturę liberalizmu, to nie jest nic dziwnego, że ludzie gładko akceptują to, że ktoś im przegląda ich komputery. I teraz, jeżeli się mnie pytasz, co jest zagrożeniem, to ja właśnie w tym widzę. Bo jeżeli ty i ja uważamy się pewnie za libertarian czy liberałów, tak? No bo z liberalizmu wyrośliśmy. Dobrze myślę, Bai, te rzeczy nie. Możesz powiedzieć, że jesteś liberał, tak?
Ja jestem libertarianinem, jak najbardziej.
Czyli jesteś też liberałem, no bo to libertarianizm jest jak gdyby pewnym szczególnym przypadkiem, tak? To teraz powiedz mi, jak wielu ludzi w Polsce by się do tego przyznało w tym momencie?
Znaczy nie jest to...
Być może by się przyznało, tak? To teraz mi powiedz... To teraz jak powiesz, że się przyznają, tak? To powiedz mi, co według większości liberałów w Polsce i w Europie jest tą wolnością?
Znaczy... Unia Europejska zasadza się na czterech takich podstawowych wolnościach, czyli swobodzie przepływu usług, osób, kapitału i towarów. Natomiast Parlament Europejski, no jak to większość parlamentów, generalnie zajmuje się produkcją prawa, a nie znoszeniem. A im więcej praw, tym mniej sprawiedliwości i tym więcej ograniczeń. Regulacje przeważnie...
No tak, ale takich masz posłów, jakich masz wyborców.
Tak.
Ale z drugiej strony takich masz wyborców, jakich masz polityków, bo to działa w dwie strony. Bo politycy i nie tylko politycy, media, inne siły kształtują tych wyborców, tak? To, że w tej chwili jest klimat nieliberalny, bo ja to widzę, tak? Jest klimat coraz mniej liberalny moim zdaniem i w Europie. Jest klimat coraz bardziej mniej liberalny również w Polsce. To jest wynik pewnych rzeczy. A ja uważam trochę po marksistowsku, tak? Że to baza kształtuje, jak to się mówi, nadbudowę. Czyli to jest skutek pewnych zjawisk, które zachodzą na poziomie materialnym. Tak?
Ja się zgadzam. No. Zgadzamy się, tak, obydwaj, że odchodzimy od liberalizmu i to jest zagrożeniem dla Europy. I wszystkie rzeczy, które obserwujemy i jeszcze mam kupę rzeczy do tutaj na mojej mapie myśli, które z tego wynikają, to moim zdaniem wszystkie one są właśnie odejściem od tego liberalizmu. Nie wiem, jak wy go widzicie, znaczy, bo pewnie też się możemy kłócić na temat tego, w jaki sposób odchodzimy od tego liberalizmu, ale moim zdaniem po prostu współczesny europejski liberalizm stał się karykaturą tego, czym był. To znaczy kiedyś to, co Jacek powiedział wcześniej, że władza chce kontrolować treści, mnie się wydaje, że władza próbuje to robić od 2000 lat, dowolna władza, jaką próbujecie, i liberalizm, który powstał gdzieś tam około XVII wieku, polegał na tym, to niezależnie od tego, w którym kraju, tak? Bo w Polsce też szlachta, która próbowała zrzucić z siebie ciężar króla, no to też w pewnym sensie byli liberałowie. To znaczy liberał po prostu chce brać na siebie odpowiedzialność, wziąć za siebie odpowiedzialność i mieć wolność do decydowania o sobie, a nie, że ktoś mu mówi. Tymczasem nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale no, mnie się wydaje, że w tym momencie od takiego pryncypium wolności osobistej to odeszliśmy. To znaczy ludzie zamienili tą wolność decydowania o sobie czy też o swoim majątku, zamieniają ją na wolność do rzeczy, które im ktoś łaskawie da. Czyli jakby akceptują to, co akceptują, rozumiecie, po prostu z walki przeciwko królowi stało się liberalizmem dzisiejszym, czyli czekanie u stołu króla i czekanie, patrzenie, co skapnie.
No bo ludzie się po prostu do tego przyzwyczaili, tak? Oni się przyzwyczaili do stopniowo coraz, znaczy stopniowo albo i nie stopniowo, do coraz bardziej niewolnościowego społeczeństwa, tak? I oni to uważają za normalne, tak? Pewne rzeczy, które na przykład, nie wiem, tam 200 lat temu byłyby uważane za zupełną bzdurę, no to teraz są uważane za całkowicie normalne i wręcz ich przeciwieństwo jest uważane za bzdurę, tak? Czy za oszołomstwo. Kiedyś było zupełnie normalne, że człowiek miał na przykład prawo posiadać broń. Jeżeli ktoś mu tego odmawiał, zabraniał mu tego, no to było to ograniczenie wolności. Teraz jest zupełnie odwrotnie. No nie wszędzie oczywiście, ale w wielu miejscach tak. Więc...
No właśnie, aby zamian...
rozważania wolności i procesów społecznych. Natomiast Krzysiek mówi, że masz mapę myśli i na niej masz jeszcze kilka punktów.
No, ja
na
mam temat całą masę różnych rzeczy. No bo popatrz, teraz popatrz na dziwne mechanizmy, które pojawiły się w głowach współczesnych liberałów, tak? Nie wiem, jak macie wy, ale ja jestem w stanie wiele znieść pod warunkiem, że mogę w spokoju zarabiać pieniądze, w spokoju pracować, w spokoju żyć z moją rodziną, ze znajomymi i mieć święty spokój, żeby mi nikt za płot nie właził. A współczesny liberalizm, za każdym razem jak otwieram wirtualną Polskę, Onet, czy otwieram Facebooka, to współczesny liberalizm to jest wolność do palenia marihuany, wolność do wyczyszczenia sobie macicy, no i takie rzeczy. To są tego typu rzeczy. I wolność do namalowania Najświętszej Panienki w tęczy.
Ale to też jest wolność, tak?
To jest wolność, ale rozumiesz, że ludzie, tylko że popatrz... Politycy tak świetnie zagrali ludźmi w całej Europie, że tą wolność, którą kiedyś mieliśmy i która jak gdyby warunkowała sukces Europy w skali świata, tak? Bo to jednak to myśmy wszędzie roznieśli na cały świat kulturę i sposoby pewne myślenia. To nie to, że w najnowszej historii one do nas przyszły. To myśmy je roznieśli. Ale myśmy je roznieśli dopiero wtedy, kiedy ta Europa stała się wolna. Znaczy względnie wolno.
Ale zwróć uwagę, znaczy taką dygresję tu zrobię, że ten okres wolności to on był pewnego rodzaju anomalią. To znaczy Europa była przez długi czas niewolna, tak?
Tak.
Potem coś się stało, tak, że przez pewien czas bardziej liberalne struktury społeczne, bardziej liberalne idee.
No, mówił mi to mój historyk w liceum. Jeżeli jesteś francuskim szlachcicem, mieszkasz gdzieś na wsi i postawiłeś sobie zamek, to możesz królowi francuskiemu powiedzieć, że ty to sobie jesteś królem w Paryżu, a u siebie jestem ja. I dopóki ten król nie miał dział i nie chciało mu się jeździć od jednego zamku do drugiego, żeby zdobywać tych wszystkich wiarołomnych szlachciców, no to był święty spokój, bo wszyscy mieli dużo wolności.
No widzisz, i tutaj bardzo, bardzo taką trafną rzecz zahaczyłeś, tak? To znaczy, kiedyś państwo było po prostu słabe. Nie dlatego, że ci politycy władcy byli lepsi, tak? Czy że mieliśmy, tak jak niektórzy sądzą, lepsze ustroje, tylko po prostu zwyczajnie król miał mniejszą władzę najczęściej. Zdarzały też się anomalie, oczywiście inne, no, ale...
Cesarz Chin też miał mniejszą władzę, bo nie oszukujmy się, nie był w stanie zarządzać.
No to też zależy...
Gigantycznym cesarstwem.
W jakim okresie, bo niektórzy próbowali, tak, i to były bardzo złe okresy w historii Chin. Natomiast w Europie jakoś się tak zdarzyło, że ta władza po prostu nie miała środków po prostu, aż tak dużych, żeby w dużym stopniu zniewolić całą resztę. I ja bardzo lubię teorię Leszka Nowaka, który sobie tak trochę na wzór marksizmu swoją teorię wysnuł. Trochę podobną, ale to jest jednak co innego. I on tam opisywał te dzieje, które w zasadzie są dziejami Europy. Model dziejów Europy sobie stworzył właśnie, czy powiedzmy cywilizacji europejskiej, oparty na trzech, a w zasadzie dwóch konfliktach klasowych, bo ten trzeci był jakby tak po macoszemu przez niego traktowany. Mianowicie konfliktem między właścicielami środków produkcji i producentami, czyli tak jak u Marksa, i drugi między właścicielami środków przymusu i rządzonymi obywatelami, tak?
No tak,
on pokazywał na tych swoich modelach, że przez pewien czas to funkcjonowało to na przykład tak, że silna własność przeciwstawiała się władzy i stanowiła dla niej zaporę. Dodatkowo tam on na przykład twierdził, że te wszystkie bunty ludowe, bo ludzie byli przyzwyczajeni do buntowania się w pewnym sensie, to znaczy jeżeli było im źle, no to po prostu zaczynali szumieć, nie? Natomiast teraz to niestety po pierwsze własność osłabła, a po drugie w obecnych czasach ludzie się już tak nie buntują. Dlaczego? Bo mają ja oczywiście to bardzo upraszczam, tak? Bo nie jestem w stanie tego całego wyłożyć. W każdym razie się mniej buntują, bo system, który jest w tej chwili gospodarczy, daje im coraz więcej dóbr. Czyli nawet taki człowiek na dole się staje coraz bardziej bogaty.
Tak, no. Każdy jest na tyle bogaty, że ma tak dużo szczęścia, że nie potrzebuje walczyć o inne rzeczy.
I zanikł jakby ten mechanizm buntu, który był tym motorem z jednej strony jakiegoś tam rozwoju, a z drugiej strony utrzymywał to państwo w ryzach. Państwo weszło
na miejsce. Słuchajcie, bo to jest bardzo filozoficzna dyskusja, natomiast...
Chcesz kolejny kawałek z mojej myśli.
To rozwiązać, to znaczy co można zrobić, oprócz edukacji oczywiście, bo to można nawet nie będąc europosłem, ale zwłaszcza co można w polityce zrobić, żeby odwrócić te trendy, które żeście zarysowali.
No nic, możesz się do nich przyzwyczaić.
Można się przeciwstawiać, to znaczy ja mam takie podejście, ono jest dość może dla niektórych niezrozumiałe, że z jednej strony w pewnym sensie jestem pesymistą, tak? To znaczy uważam, że czasami, no, że mimo prawda, sprzeciwu i tak to pewnie będzie pójdzie w złą stronę, ale z drugiej strony ja uważam, że to wcale nie znaczy, że ja mam po prostu nic nie robić i się poddawać. Nie? Ja będę.
Nie, oczywiście, no to jest...
Bo pewne rzeczy mi się po prostu nie podobają.
No tak? To jest republikańska postawa. Jak ci się coś nie podoba, to nie to, że wyjeżdżasz z kraju i uciekasz od odpowiedzialności, tylko próbujesz zmienić swój kraj dla siebie, rodziny i przyjaciół. To tak...
Może
ja to tak samo rozumiem jak ty.
I może będzie akurat tak, że jednak się te trendy odwrócą, prawda? Że coraz więcej ludzi zacznie w pewnym momencie uważać tak jak ja, bo my nie znamy tak naprawdę mechanizmów dziejowych, tak? Być może to są jakieś mechanizmy chaotyczne, gdzie efekt motyla ma kurczę bardzo duże znaczenie, tak? I każde działanie ma sens, ja uważam. Także na przykład inicjatywa obywatelska w celu cofnięcia akta 2 ma sens. Mimo że nawet ona może zostać zignorowana przez Komisję Europejską, no w tym sensie, że Komisja powie okej, zebraliście 1 000 000 podpisów, ale tak naprawdę nie widzimy potrzeby zmiany, tak? Może tak być. Ale kurczę, przynajmniej ludzie będą widzieć, że cały czas są tacy, którym się to nie podoba. I tak ze wszystkim innym.
No to ja teraz powiem, mam kolejny kawałek na swojej mapie myśli, który idealnie się, myślę, z tym zgadza. Jacek opowiada o tym, że on uważa, że po prostu trzeba walczyć, tak? I jakby to powiedzieć, Jacek jest człowiekiem odpowiedzialnym. Uważa, że musi brać na siebie pewne role w społeczeństwie. Robi to dla siebie. Nieważne z jakiego powodu, ale robi to, tak?
Nie muszę.
Teraz, wiecie, co jest efektem tego upadku liberalizmu? Kiedyś, jeżeli każdy taki polski szlachcic, brytyjski szlachcic, on by chciał nie tylko korzystać z bogactwa, ale on też chciał brać na siebie odpowiedzialność. Przecież hasło, że no taxation without representation, oznacza, że ktoś też chce reprezentować, ktoś bierze na siebie odpowiedzialność. I teraz kolejną rzeczą, którą mi się wydaje, że nie ma w Europie i dlatego to jest zagrożenie i to jest powód tego, co widzimy. Ludzie nie czują żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje. Bo Jacek ma rację, ludzie są tak bogaci, że już mają, jakby to powiedzieć, w nosie to, co się dzieje. Nie muszą brać odpowiedzialności za świat. Wiecie, efektem tego braku odpowiedzialności za to, co się dzieje, są na przykład to, że inwestycje mamy na kredyt, a nie z oszczędności, bo po co być odpowiedzialnym, skoro można przejeść i tak się gdzieś pożyczy w Chinach. Efektem braku odpowiedzialności jest to, że nie mamy dzieci i państwo umiera, no bo po co mieć dzieci, lepiej konsumować zasoby niż inwestować zasoby w rodzinę. I konsekwencje odpowiedzialności, nawet jeżeli przyjedziecie do Krakowa, tak, i popatrzycie sobie, jak no, akurat Park Krowoderski się udało uratować. Ale nie wszystkie parki sobie się dają uratować. Czy myślicie, że prezydentowi miasta ktoś coś za to zrobił i go nie wybrał w kolejnych wyborach? Nie, nikogo to nie interesuje. Tniemy kolejne parki, wycinamy kolejne drzewa. I to są takie, nie wiem, Jasku, jak ty to oceniasz?
Znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy takie jak wybieranie prezydenta, tak, miasta na przykład, to trochę to działa moim zdaniem tak, jak działało kiedyś w starożytnym Rzymie, kiedy wystarczyło dać, no też w uproszczeniu, chleba i igrzysk, tak? W każdym razie uważano to, co się stało wręcz przysłowiowe dzisiaj, tak, chleba i igrzysk, to były takie bardzo istotne potrzeby ludu. Czyli lud nie interesował się tak naprawdę sprawami obywatelskimi, ale chciał właśnie chleba i igrzysk. I to, no to zapewniają mu politycy. To zapewniają mu politycy. W różnych formach. Chleba, czyli no, pewnego rodzaju na przykład socjal, tak, w różnych formach. Igrzysk, no to igrzyska mają różną formę. Walka z przeciwnikiem politycznym, którego się odpowiednio tam demonizuje, tak, z różnymi grupami społecznymi.
No tak, to wiemy, jak PiS dojdzie do władzy, to Saską Kępę przerobią na Beatę Kępę.
Tak. I ja kiedyś napisałem taki tekst, który ja uważam dla siebie za ważny. On nosi tytuł Polityka dokopywania. Ja tam zauważyłem coś takiego, to było oparte na jakichś tam badaniach, które przeczytałem w internecie. że niepowodzenie kogoś, kogo się nie lubi, to daje ludziom taką przyjemność mózgowi, jak zjedzenie czekolady. Komuś tak wyszło w badaniach. I ja uważam, że bardzo wielu ludzi bierze udział
w jakimś... Jak mlecznej to mała przyjemność.
W tej grze politycznej, żeby dokopać, kurczę, tym, którym się nie lubi, tak? Czyli na przykład, żeby na przykład lewacy albo prawacy mieli ból dupy, jak to się mówi, tak? Głosuje się na PO, żeby ból dupy miał Kaczyński, żeby dokopać Kaczyńskiemu. Głosuje się na PiS, żeby dokopać Tuskowi, tak? A sprawy takie realne to po prostu są nieważne.
One ja są chciałem nieważne. Się zapytać o spraw realnych, tak, żebyśmy jeszcze się zdążyli z nimi wyrobić. Powiedzcie, bo wspomnieliśmy o tych czterech swobodach, w tym swobodzie przepływu usług. Ostatnio on został dość poważnie ograniczony. 4 kwietnia przyjęto w Parlamencie Europejskim pakiet mobilności, który nakazuje płacić tyle samo kierowcom, co by zarabiali w kraju, w którym się ten przewóz odbywa, czyli po prostu zniesiono konkurencję cenami ze strony kierowców, których i firm zatrudniających kierowców w krajach, gdzie ich praca jest tańsza, w szczególności chodzi tutaj o nowe kraje Unii Europejskiej, nowe tak zwane od 2004 i później przyjęte. Przede wszystkim Polskę, która...
Na pewno się to...
na rynku usług transportowych. No i teraz już wygląda na to, że nie będzie, bo te nowe przepisy zduszą właśnie tę branżę.
Znaczy, myślę, że to się na pewno da jakoś obejść, bo podejrzewam, że nikt nie będzie chciał polskiemu kierowcy we Francji płacić stawki francuskiego kierowcy, tylko mu zapłaci minimalną. W związku z tym francuską. W związku z tym dalej będzie presja pieniężna, znaczy cenowa zostanie utrzymana, no może nie aż tak wielka, znaczy na pewno pracownik polski dalej będzie tańszy, bo za minimalną francuską czy niemiecką dalej będzie chętnie jeździł.
No, przy czym to jest kolejny przykład, że te swobody, te wolności, na których niby Unia Europejska jest ufundowana, coraz bardziej stają się frazesem. A Kiszek powiada, że bardziej to idzie obejść niż Jacek pewnie powie, że akta 2, bo akta 2 ty masz taki argument, że PiS co prawda mówi, że da się to zaimplementować łagodnie, ale akurat ta dyrektywa ma taki charakter, że nie można, że po prostu...
Znaczy ja bym się... Ja bym się martwił, nam ktoś powiedział, że nie możemy już więcej wysyłać swoich kierowców do Francji. Wtedy bym się zmartwił najbardziej, ponieważ to by było najbardziej drastyczne ograniczenie. Natomiast wszystkie ograniczenia polegające na tym, że nam ktoś dokłada tylko kosztów, no to teraz w zależności od tego, na ile jesteśmy zwolennikami teorii o przenoszeniu kosztów, a na ile nie, akurat ja jestem przeciwnikiem teorii o przenoszeniu kosztów, no ale jeżeli jest ktoś zwolennikiem teorii przenoszenia kosztów, no to jeżeli wwieziemy jakieś towary do Francji, no to po prostu koszt droższego tego polskiego pracownika zostanie dodany do wartości przewozu.
No i pewne towary mogą się stać niekonkurencyjne.
Pewne towary się mogą stać niekonkurencyjne. Jeżeli tak jest. No, ja nie wiem, po prostu ciężko mi jest powiedzieć, bo nie znam specyfiki branży. Mam znajomych, którzy pracują jako kierowcy, ale nigdy się nie zastanawiałem nad tym, jaka jest, gdzie tak naprawdę i kto pracuje. No, jedyne co to słyszałem, że już połowa transportu europejskiego to jeździ na polskich kierowcach, co mi się wydaje trochę abstrakcyjne. Ale być może tak jest. Znaczy, będą po prostu jeździć dalej. Nie uważam, że jedynie co to się stanie, to droższe. No to tyle. No ja bym się, wiesz, mnie bardziej denerwują takie... Wiesz, jestem Polakiem. Ja się jestem w stanie przyzwyczaić do tego, że mam kamyk w bucie. Jestem się w stanie przyzwyczaić do 5 kamyków w bucie. Jak każą iść z kamykami w bucie, to okej. Okay. Przeżyliśmy komunizm, przeżyjemy i Unię Europejską. Przecież to w porównaniu z komunizmem to jest pryszcz. Gorzej jest, kiedy ktoś ci, kiedy się stają rzeczy, które już są nieodwracalne. albo takie ciężkie. No, to są takie, że wiesz, to, że ktoś przesunął okienko Overtona w jedną czy w drugą stronę, to, że ktoś coś tam zrobił jakiś mniej czy bardziej, to mnie to denerwuje, ale nie jest to takie upiorne. Może to w ten sposób bym ci to powiedział. Powiem ci tak, dużo bardziej mnie na przykład martwi, nie wiem, dużo bardziej mnie martwi na przykład to, że nie mamy elektrowni atomowej. I to, co się dzieje w ludzkich głowach, które powoduje, że nie mamy ciągle elektrowni atomowej żadnej. Albo... No albo na przykład, wiesz, ban na węgiel, tak?
No właśnie odnośnie energetyki, to są pomysły tutaj różne, między innymi krąży taki pomysł wśród polityków europejskich, żeby kupować wspólnie gaz od Rosji, a potem go dystrybuować na poszczególne kraje.
No widzisz, czyli Unia Europejska może też zrobić, to jest pierwsze słyszę, ale to jest zaskakujące, że ktoś mógł wpaść na tak prosty pomysł.
Jacek, czy popierasz ten pomysł?
No, ja jednak uważam, że coś takiego, co rodzi zagrożenia, tak? Coś takiego, co rodzi zagrożenie, bo no wyobraźmy sobie, że jakiś nie, tam przyczyn...
Ale co, bo uchodźcy będą w pakiecie?
Nie, to niekoniecznie...
Miliard metrów sześciennych, będą... 1000 uchodźców. Jak nie bierzesz 1000 uchodźców, to nie bierzesz miliarda uchodźców.
Nie, ale ja się boję czegoś takiego, że Unia nam na przykład będzie dyktować, skąd kupować gaz, tak?
Żeby nie ze Stanów.
Czyli w pewnym sensie może dojść do sytuacji, że będziemy kupować gaz stamtąd, gdzie po prostu nam wskażą, załóżmy, Niemcy z Francuzami, tak?
No tak będzie. To nie to, że... Znaczy tu akurat się zgodzę, że dokładnie tak będzie.
No i pytanie, czy to będzie dla nas korzystne wtedy, nie?
Raz tak, raz nie.
No ale... właśnie. Będziemy mieli mniejszą możliwość manewru.
Tak jest.
Mniejszą możliwość manewru będziemy mieli. Więc nie wiem, czy to jest po prostu dobry pomysł przesuwania tego na ten poziom. Ja jestem zwolennikiem maksymalnej decentralizacji, tak? Podejmowania decyzji na poziomie wręcz no, firmy pojedynczej, tak? Prywatnego właściciela, a nie na poziomie Unii, tak?
No niemniej jednak gdzieś po drodze pomiędzy bardzo małą firmą a gigantyczną Unią jest punkt przegięcia. Jednak mała firma ma bardzo małą moc negocjacyjną.
No to jest.
Małej firmie możesz narzucić praktycznie dowolny kontrakt, ponieważ ona praktycznie nie ma pola manewru. Znaczy jej manewrem jest zamknąć się.
No właśnie spotkałem się z argumentacją, że gdyby nie było państwowych molochów w sektorze energetycznym, tylko wiele konkurujących firm.
To powstałoby spektrum firm od małych do bardzo dużych.
Wychodzili.
Natomiast dalej istniałyby duże firmy.
I nie może. Łatwo z politykiem na przykład rosyjskim wszystkim dyktować takich samych warunków, trzeba by negocjować z wieloma naraz i to już nie politycznie, tylko bardziej właśnie ekonomicznie. Ale gdy mowa o właśnie energetyce i elektrowniach atomowych, to właśnie Jacek, bo Krzysiek powiedział, że jest za. Czy jesteś za budową elektrowni atomowych w Polsce i jak się to ma do Unii Europejskiej, która no, forsuje dotowaną wciąż w większości przypadków energię tak zwaną zieloną?
No, Unia forsuje energię zieloną, tak, natomiast energia atomowa nie jest jakoś specjalnie szykanowana, tak, przez Unię, tak jak na przykład węgiel jest szykanowany. Energia atomowa mimo pewnych tam niebezpieczeństw, które po prostu ludzie się boją, to ona jest bardziej czysta niż energia węglowa. Tak naprawdę. I daje większe bezpieczeństwo energetyczne. Także nie wiem, to jest może niepopularny pogląd też, ale ja jestem generalnie jak najbardziej za energią atomową. Pod warunkiem oczywiście, że to nie będą reaktory takie jak w Czarnobylu.
Ale no nie, te już są dawno wycofane z użytku.
Ale ludzie mówią, że to jest zagrożenie terrorystyczne, jest elektrownia atomowa.
Ale zagrożenie terrorystyczne to jest zawsze, tak? No, też kwestia bezpieczeństwa tutaj. To,
ja wam powiem tak. Wszystko, zagrożenie jest takie.
Wszystko, prawda, pociągi też jest zagrożeniem terrorystycznym. No, wszystko. Wodę można zatruć.
Ktoś może przywieźć kilkanaście gramów uranu i rozpylić samolot nad Warszawą i napromieniować Warszawę. Więc to zagrożenie tego typu jest zawsze. Więc to nie jest... To są rzeczy w stylu, no to boję się wstać z łóżka, bo mnie może przejechać samochód. No możesz, no to i przez to będę leżał w łóżku. To są rzeczy, to są tak ekstremalne rzeczy, że nie ma sensu o nich myśleć.
Znaczy w Polsce w ogóle generalnie zagrożenie terrorystyczne jest bardzo niskie, jeżeli chodzi o porównanie z innymi państwami, tak? Także bać się akurat tego tutaj, no jakieś jest, tak, ale ono naprawdę jest w Polsce niskie. W tej chwili.
Wspólna armia europejska, tak czy nie?
Nie.
Znaczy wspólna armia europejska... Znaczy nie, raczej nie. Nie ma, po prostu nie ma to żadnego uzasadnienia. To akurat wojskowi są jednymi, pomimo oczywiście pewnych absurdów wojska, to wojskowi są jednak jednym ze stosunkowo najrozsądniejszych ludzi zazwyczaj. W związku z tym, po prostu, gdyby przyszło do jakiegokolwiek zagrożenia, no to oni są w stanie bez problemu sobie sami się ze sobą dogadać, stworzyć wspólny front, raz, dwa, trzy, obsadzić co trzeba i już. Natomiast no, wspólna armia europejska, jej celem, ona nie, to tak samo jak wspólna waluta, on nie byłoby jej celem obrona Europy, tylko cele byłyby polityczne. Czyli na przykład zapewnienie, gdyby na przykład wszystkie nasze wojska włączyć w struktury armii europejskiej, no to celem by było zapewnienie, żeby broń Boże nikt nie wpadł na pomysł obsadzenia jakiejś granicy, na przykład od strony Słowacji, żeby się jakieś uchodźcy nie dostali. Bo po prostu wydałoby się polskiemu wojsku inny rozkaz. No to są, to armia stałaby się narzędziem polityki, jak wszystko w Unii Europejskiej. Więc tak, idąc tym tropem, to myślę, że to już nawet przeszedłem z nie na zdecydowane nie.
To Jacek, czy zgadzasz się, czy masz jakieś inne argumenty?
No nie, zgadzam się jak najbardziej. No, armia europejska, no, to stałaby się instrumentem tak naprawdę rządu europejskiego, instrumentem siłowym, tak, który mógłby być użyty przeciwko poszczególnym krajom.
Przeciwko nikomu by nie został użyty, bo jak pokazuje historia ostatnich 20-30 lat konfliktów europejskich, to raczej wojska europejskie potrafią stać i patrzeć, jak się morduje cywilów.
Ale to jest zmienne, to jest zmienne. Ja tam, jak się cofniemy trochę bardziej do tyłu, to mamy wojska europejskie, które na przykład, kurczę, robiły straszne rzeczy, tak, więc...
No dobra, no okej, to jest zmienne, ale nie widzę powodu, dla którego by się miało zmienić. Ale to znowu nie jest zagrożenie. Znaczy ja nie widzę zagrożenia w Unii w wspólnej armii europejskiej. Znaczy byłoby to coś niefajnego, natomiast jest to znowu skutek pewnych rzeczy, które się dzieją, na które pozwalamy, a samo w sobie nie jest takim zagrożeniem. To jest tylko taki kolejny kamyczek do ogródka, który by powstał. Znaczy na ciebie, Bajterze i na Jacka prawdopodobnie wspólna armia europejska nie wywarłaby żadnego wpływu.
Okej, regulacja, znowu z transportu, zagadnienie Ubera i tym podobnych firm, które pośredniczą przy użyciu nowych technologii w przewozie pasażerów i konkurują z zagnieżdżonymi już na rynku i obrośniętymi w przywileje korporacjami taksówkarskimi. To na Węgrzech i w wielu innych krajach, a ostatnio też w Polsce jest mocno regulowane. Są takie inicjatywy w tym kierunku. No i być może też na poziomie Unii Europejskiej będą tutaj możliwości albo właśnie dokręcić śrubę, albo zliberalizować i tym samym przez implementację zmusić państwa członkowskie do anulowania tych regulacji, tych przywilejów dla taksówkarzy. Więc
w tej chwili wygląda to tak, że akurat ta sfera, czyli taksówki i usługi taksówkopodobne, one na poziomie Unii nie są regulowane. Dlatego, że dyrektywa, która reguluje transport, po prostu tą sferę wyłącza. Dlatego spokojnie w Polsce możemy mieć zupełnie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej Ubera w ogóle nieregulowanego i taksówki bez licencji, jeżeli byśmy chcieli. No ale tendencje są inne, tendencje, by pozostawić licencjonowanie usług taksówkowych i dodatkowo dodano teraz licencjonowanie usług tak zwanych pośredników, czyli Ubera. Notabene ustawa była i jest bardzo niechlujnie napisana i jak tam wskazywałem na blogu, to pewne jej fragmenty mogą być interpretowane w sposób taki, że tego Ubera by można było całkowicie zdelegalizować, chociaż nie jest to pewnie w tej chwili intencją. Natomiast Unia tutaj w zasadzie się nie wtrąca. Czy się będzie wtrącała, trudno wyczuć, tak? Może ktoś wpadnie na taki pomysł, no to jak wpadnie, no to będziemy się temu przyglądali, tak?
No, to tu dotykamy zagrożenia. To znaczy, tylko że ja nie osobiście nie uważam, żeby na tym etapie, na którym jesteśmy, żeby regulacja Ubera i transportu taksówkowego była w tym momencie zagrożeniem. Ale wiecie, kiedy zagrożenie będzie wtedy, jeżeli dojdziemy dalej, będzie dalej postępować to, co się dzieje w Polsce i na świecie. To znaczy, że zaczynamy zamykać centra miast. Wyobrażacie sobie, jak będzie, jeżeli się okaże, że po centrach miast mogą jeździć tylko taksówki?
I transport zbiorowy na przykład.
I tylko transport zbiorowy. Więc tym zagrożeniem... Zagrożeniem jest, widzicie, ja widzę zagrożenie nie tyle w samym regulowaniu Ubera, czy zakazywaniu mu, czy nakazywaniu i kto może prowadzić ten transport. Ja zagrożenie widzę w tym, co się dzieje w Europie, w miastach. To znaczy tworzy nam się grupa ludzi, którzy uważają, że miasto jest nie wiadomo dla kogo, bo na pewno nie jest nasze, dla mieszkańców. Nasze. Miasto jest nasze. Ale mieszkańców nie. Ludzi mieszkających na obrzeżach miasta też nie. Dla kogo jest miasto?
W zasadzie... ludzi, którzy mówią, że miasto jest nasze i którzy preferują...
Dla tych ludzi, którzy chcą sobie... którzy chodzą wieczorami od pubu do pubu, od jednego miejsca pod parasolem do drugiego, tu restauracja i tak dalej. Czyli dla ludzi... bogatych, znaczy mających bogatych rodziców chodzących sobie po mieście.
No tak, ja jakiś czas temu rozmawiałem z... no,
pewnie... To są współczesni liberałowie,
no nie,
kochający marihuanę, bez odpowiedzialności i popierający rząd.
To znaczy...
Pozwolę sobie zatoczyć koło po prostu w tym wszystkim.
Nawet jeżeli palą marihuanę, to nie są dla mnie liberałami. Natomiast...
Ale oni uważają, że są.
No to, bo słowa zmieniają znaczenie, tak? Tak samo jak słowo wolnościowiec powoli też już zmienia znaczenie. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że jakiś czas temu sobie dyskutowałem na ten temat tam z pewnym znajomym w internecie. No i ja wysunąłem taki argument, że no kurczę... No, ja muszę jeździć samochodem osobowym, tak, bo ja do pracy mam 40 kilometrów. Ja jeżdżę sobie z Będzina do Gliwic w tym momencie do pracy. Tak?
A chyba pamiętam tę dyskusję.
Tak, i ten człowiek powiedział, kurczę, no jak to tak daleko jeździć do pracy, kurczę, kto to by jeździł tyle do pracy, tak? To jest patrzenie z punktu widzenia kogoś, kto mieszka w mieście typu, nie wiem, Warszawa, pracuje z jakichś powodów blisko, bo ma akurat taką pracę, albo nie pracuje czasami. Właśnie tak jak powiedziałeś, no sobie spędza czas głównie na chodzeniu do pubów, tak? Albo jest tak zwanym aktywistą. I jemu się wydaje, że wszyscy taki tryb życia pędzą. A tymczasem te wyklinane samochody to jest po prostu środek transportu dla zwykłego człowieka, który sobie dojeżdża z domu do pracy.
Z domu no, rozwozi, wiesz, no w moim przypadku jeszcze rozwozi trójkę dzieci, tak? I
tak, tak.
To tu przedszkole, tu szkoła i tak dalej.
Ja bardzo często docelowo,
za sprawą rozwoju technologii, to akurat ten problem się rozwiąże, bo przewiduje się, że samochodów będzie około 3 razy mniej, gdy będą współużytkowane samochody bez kierowców. Po prostu zamawia się tak jak taksówkę, tylko że bez kierowców.
Tak, wiesz co?
I to jest... jak w międzymiastowych to wiele osób naraz, no a gdzieś tam na jakichś czasach mieście. W większości prywatne także posiadanie samochodów.
Tak, i dziwne pomysły, dziwne prognozy, na podstawie których Unia Europejska coś wysnuwa, są, uwierz mi, jeszcze większym zagrożeniem dla ciebie, mnie i Europy niż ACTA 2, TEREG i regulacja Ubera.
Czy ja nie jestem za tym, żeby na tej podstawie wprowadzać jakieś tam przepisy ograniczające, ale po prostu, że... No
właśnie, widzisz, problem jest to, że przychodzi ktoś z takim pomysłem, zaczyna to tłumaczyć jakimś europosłom, zaczyna to tłumaczyć w Londynie, ludzie chodzący po ulicach Londynu to poddźwigną, zmuszą swojego europosła, znaczy no w Londynie to już niedługo nie, ale w innych miastach na świecie, w Europie, i ktoś to, on to musi zanieść do parlamentu i on musi to realizować. Tak samo jak trzeba realizować pewne rzeczy, tak na przykład elektrownie wodne, trzeba realizować, nawet jeżeli to nie ma większego sensu ekonomicznego. I rozumiesz, to są zagrożenia. I uwierz mi, to są... ACTA 2 widzisz, a sam dobrze wiesz, że największym jest tyle rzeczy, których się nie widzi.
Tak, no ja...
Wydaje mi się, że kolejną rzeczą, jaką jest szansa, no to wydaje mi się, że jest szansa dogadać się z resztą świata, żeby nas nie zjadł. Bo Europa staje się peryferium świata. I nie wiem, w tym momencie wydaje mi się, że istnieje już tylko niewielka szansa na to, żebyśmy tym peryferium takim strasznym nie zostali. Bo wydaje mi się, że w tym kierunku idziemy. I to wydaje mi się, znaczy ja wiem, że to są pesymistyczne, tak? No denerwują mnie rzeczy, którymi się na co dzień zajmuję w pracy. To znaczy denerwują mnie szczepionki i suplementy diety. Znaczy uważam, że istnieje przyzwolenie, w przypadku suplementu diety istnieje przyzwolenie na masowe oszukiwanie ludzi odnośnie ich działania. Natomiast w przypadku szczepionek istnieje przyzwolenie na ich wprowadzanie do obrotu bez odpowiedniej informacji. I to są takie, to znaczy uważam, że człowiek, obywatel współcześnie ma dostęp nie do tej informacji, którą powinien mieć. I uważam, że rządzący, jeżeli coś mogą zrobić, a europoseł teoretycznie jest członkiem jakichś tam organów, które coś mogą zrobić, to uważam, że powinno się działać na korzyść tego, żeby ludzie mieli jak najwięcej informacji. I te informacje dzisiaj nie dostają. Więc to są takie rzeczy.
Okej, okay. Jacek, czy mógłbyś czy wymienić?
Nie, ja powiem zupełnie konkretnie. Ja się tutaj nie będę bawił w jakieś bardzo wymienianie ogólnych szans, bo zdaję sobie sprawę, że tutaj możliwości manewru to są tylko w drobiazgach. Jeżeli nawet bym został tym europosłem. Więc tak jak wcześniej, no. Pierwsze, no to walka z zagrożeniem cenzurą internetu. No dla mnie to jest akurat dość ważny temat. Ja się tym zajmuję od dłuższego czasu. Nie tylko Akta 2, tylko również TEREG i wszelkie inne rzeczy, które pewnie będą wymyślone niestety. Druga rzecz. No. Druga rzecz, no to są kwestie gospodarcze. Ja tu wymieniłem na portalu mamprawowiedzieć.pl, gdzie wypełniłem ankietę. Tu było takie pytanie, jakie przepisy prawne chciałby pan wprowadzić w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego. Ja tam napisałem na przykład przepisy uchylające minimalne stawki podatku VAT i akcyzy. Uważam, że to trochę krępuje przy ewentualnych reformach podatkowych, które by można wprowadzić w Polsce. Aczkolwiek szanse na to uważam są małe. No i ja uważam, że Krzysiu, mimo że ty tak podchodzisz do tego, że to jest mało ważne, ja uważam, że jednak dla pewnych ludzi jest to ważne i to generalnie są ludzie, których to obchodzi, jest to jakiś kawałek wolności. Ja uważam, że przepisy unijne, które de facto uznają marihuanę i konopie za nielegalne, mogą być uchylone. Zresztą całkiem możliwe, że będą prędzej czy później. To jest tak naprawdę decyzja ramowa ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami. Tak się to nazywa. I tak. Myślę, że takie drobiazgi byłyby jakimś tam sensownym programem, gdybym został tym europosłem. No jeżeli nie zostanę europosłem, co prawdopodobnie tak się skończy, no to zawsze to można wprowadzać jeszcze tymi właśnie inicjatywami obywatelskimi. Bo tak naprawdę inicjatywa obywatelska ma taką samą moc prawną jak rezolucja Parlamentu Europejskiego skierowana do Komisji. Bo inicjatywę ustawodawczą tylko ma Komisja Europejska.
Okej, okay, to słuchajcie, ostatnie pytanie w takim razie oddam słuchaczowi, który zadzwonił. Jest z nami Jacek Welblacha. Witam cię na antenie i tak jakbyś mógł szybko, bo jesteśmy już w końcu.
Dobry wieczór, ja może nie będę zadawał żadnego pytania ze względu właśnie na ten czas w trakcie, jak padła ta wypowiedź. Chińczycy mówią, że Europa jest cmentarzyskiem tak naprawdę i niestety to jest prawda i obawiam się, że...
Prawda.
Znaczy chciałbym kiedyś w przyszłości jednak usłyszeć dyskusję panów na nieco wyższym poziomie, bo dzisiaj świat się zastanawia nad tym, jaki wpływ na ruch miejski będzie miało wprowadzenie samochodów, pojazdów autonomicznych. Świat się zastanawia nad tym, jaki wpływ na architekturę miast i na ogólną kondycję miast będzie miało budowanie parkingów po kilka pięter pod ziemią, tak? I wiele, wiele w ogóle jeszcze innych rzeczy. I ludzie I ludzie wybitni w Stanach również nad tym myślą, a mam wrażenie, że my w Europie przerzucamy się jakimiś takimi kwitami i zastanawiamy się nad rzeczami jeszcze z poprzedniego wieku, czy taksówkarze będą istnieć, czy nie będą istnieć, czy regulować to w taki sposób, czy regulować to w inny sposób, to naprawdę nas uwstecznia. Cywilizacyjnie zaczynamy się po prostu cofać i mam wrażenie, że to jest chyba jedyna rzecz, dla której Parlament Europejski istnieje. Właśnie po to, żeby nas uwsteczniać. Może to nie rosyjskie służby są od tego, żeby prawda, pochować nas, to nie niemieckie służby są od tego, żeby nas pochować, ani nie ten szalony islam, którym się straszy, tylko sami siebie przy uśmiechu Azjatów położymy się do grobu.
No tak, Azja będzie rządzić. Trzeba się do tego przyzwyczaić.
Azja będzie rządzić przez jakiś czas, a potem za 100 czy 500 lat to się znowu zmieni i może Afryka będzie rządzić. No świat się zmienia, tak? Więc ja też nie biorę tak całkiem serio tych wszystkich prognoz, że teraz przychodzi taka epoka czy inna epoka, bo z szerszego jeszcze punktu widzenia to jest naturalne, tak, że raz ten obszar świata zdobywa przewagę, raz inny. A tak naprawdę pojawiają się rzeczy, których my nie przewidujemy. I najbardziej mądrą rzeczą byłoby po prostu nie planować takich rzeczy, jak na przykład jak będą wyglądały samochody autonomiczne, czy parkingi kilka pięter pod ziemią, czy cokolwiek, tylko zostawić to ludziom, niech się to rozwija samo, tak?
Ja mogę powiedzieć, że pójdzie
to może w kierunku, w którym żaden futurolog tego nie przewiduje.
Ja nie uważam, żeby Akta 2 czy Terek były takim strasznym zagrożeniem, bo dla mnie dużo gorszym zagrożeniem, bo tego też nie sięgnęliśmy, jest to, że Europa stanie się państwem klienckim Chin. I to jest większe zagrożenie. A to, czy wprowadzimy sobie po drodze Akta 2 czy nie, to nie będzie to w ostatecznej rozgrywce miało większego znaczenia.
Tak, w 100% się zgadzam i na podsumowanie swojej wypowiedzi powiem coś takiego, że swego czasu założyciel i twórca takiego think tanku jak Centrum Studiów Polska-Azja, który wiele, wiele lat spędził w Chinach, stwierdził, zacytował tak naprawdę jednego z delegatów chińskich będącego tutaj w Polsce, który został zapytany o to, jak pan ocenia rewolucję francuską, na co ów kośnooki dżentelmen mu odpowiedział, proszę pana, jest jeszcze za wcześnie, żeby oceniać skutki rewolucji francuskiej i z tym głębokim przemyśleniem zostawiam panów. Dziękuję, dobranoc.
Miłego wieczoru.
Aha. Ja spotkałem się z wersją, że to była kobieta dyplomatka chińska, ale nie, może się mylę. W każdym razie, że zamysł tego odcinka nie był taki, żeby to była dyskusja futurologiczna, tylko jednak polityczna i to tak w perspektywie właśnie kadencji, czyli 5 lat. No i rzeczywiście w Parlamencie Europejskim, jak się pogląda, to dyskusje są właśnie takie o takich, rzadko się tam mówi o wielkich ideach, bardziej o właśnie takich przyziemnych sprawach typu właśnie taksówki, typu...
Albo przysłowiowa krzywizna banana, tak?
Albo krzywizna banana. Nie. To skoro nie było pytania od Blachy, to ja jeszcze pozwolę sobie krótkie naprawdę poprosić was tutaj powiedzenie takiej rzeczy. Jacy przymierzeńcy w Parlamencie Europejskim, no bo odchodzą Brytyjczycy, tak, którzy wśród ich europarlamentarzystów dużo uniosceptyków i dużo też wolnościowców można znaleźć. Czy zostaną zastąpieni kimś, może Czechami swobodnymi, których będzie więcej niż jeden, może Polakami, tak, może kimś jeszcze, w wielu krajach takie ruchy są, a może nawet pomimo, że Konfederacja jak zwykle, gdy powstaje jakaś inicjatywa wolnościowa, to nazywają tworem mainstreamu, takim zakamuflowanym po to, żeby im odebrać głosy, no to być może po wyborach, jeżeli się dostaniecie i wy, i oni, to będziecie w koalicji na przykład. No i co wtedy? Tak jak obecnie Korwin jest z Winickim, który pójść w głowie jego zdaniem, a Braun z Winickim, którego nazwał był Mussolinistą. Jakie perspektywy współpracy, partnerstwa z zagranicznymi i z polskimi siłami?
No mnie jest ciężko powiedzieć, bo mi się wydaje, że zależy, kto wygra. Bo my patrzymy na wybory parlamentarne przez pryzmat tego, czy wygrywa PiS czy PO, a powinniśmy patrzeć na to, czy wygrywa, która z partii europejskich wygrywa. No jak rozmawiałem ostatnio z Dominikiem Tarczyńskim z PiS-u w telewizji Kraków, no to on był święcie przekonany, że wygra i jego, czyli europejscy konserwatyści i reformatorzy. No i to kto wygra? Słucham?
To jest raczej mało prawdopodobne, że wygrają na poziomie europejskim oczywiście, no bo to jest mała frakcja.
No to jest mała frakcja. No to musimy, to patrzenie przez pryzmat tego, że my jesteśmy z jakimś tam krajem zbliżeni, to wydaje mi się, że to tak na poziomie Unii Europejskiej to tak jednak nie działa.
Znaczy na poziomie Unii Europejskiej to są dwie wielkie frakcje, czyli Europejska Partia Ludowa i Socjaldemokraci.
No właśnie.
I oni mają od wielu, wielu, wielu lat większość razem, tak? Natomiast ta większość nie jest taka bardzo duża znowu, nie? Więc jeżeli by naprawdę jakieś tam dość istotne zmiany teraz nastąpiły po tych wyborach, w poparciach politycznych w wielu krajach, to może się nagle zdarzyć, że oni stracą tą większość. I to już będzie ciekawie wtedy.
I wtedy dobrze, no to właśnie, no to tak, która z frakcji europejskich wygra i jak naprawdę będą wyglądały sojusze, no to się niestety dowiemy po. Bo jeżeli będą, chociażbyśmy, nie wiem, prorokowali, że akurat się dogadamy z Czechami, to nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, jeżeli będą dalej te same frakcje w Parlamencie Europejskim rządziły. I to one sobie nadadzą ton temu, co się będzie działo, to one obsadzą ekspertów w komisjach i to one zdecydują, jaki będzie kurs Unii Europejskiej, a nie to, czy my się dogadamy z Czechami, czy z Maltą, czy z kimś.
Poza tym tak naprawdę to Parlament tylko zatwierdza Komisję Europejską. Bo ona wprawdzie ma kadencję taką jak parlament, ale ona jest mianowana przez Radę, tak? Czyli przez państwa. Natomiast parlament ją zatwierdza, znaczy może odrzucić, tak? ale tak naprawdę nie sam mianuje. A w państwach na razie się niewiele zmieniło, tak? No, we Włoszech się na przykład zmienił rząd, tak? Na inny.
Ale jeżeli te same frakcje będą mniej więcej rządziły, no to możemy mieć świadomość tego, że prawdopodobnie ci sami, podobni ministrowie spraw zagranicznych i podobni premierzy w Radzie Europy po prostu powiedzą, że ten ma być i będzie, tak?
Tak, już są nawet giełda nazwisk jest, kto ma tam zostać zatem Komisji Europejskiej, minister spraw zagranicznych i tak dalej.
Tu akurat bym powiedział, że się nic nie zmieni, bo nie ma żadnego powodu, żeby się zmieniło. No bo zwycięstwo, zmiana jedna we Włoszech to nie jest duża zmiana. A w drugą stronę nastąpiła zmiana w Hiszpanii, w związku z tym jest 1-1 i nic się nie zmieni.
No ja też raczej się przychylam tutaj do zdania Krzysztofa, bo...
Obyście nie mieli racji.
Będzie jak będzie, czy się pojawią jacyś ludzie tam w parlamencie, których warto będzie popierać, no to się okaże też, nie? Może w określonych sprawach. Tak jak Julia Reda na przykład w kwestii Akta 2, tak? Ale już niekoniecznie.
Obyście nie mieli racji, oby się dużo zmieniło i obyście się do tego przyczynili. Tego wam życzę, a jednocześnie no, czas już nadszedł, żeby zakończyć audycję. Tak więc dzięki wam za udział i za takie mocne wchodzenie w dyskusję. No i do usłyszenia, drodzy słuchacze, przy
następnej.
Dobranoc.
I głosujcie na Polskę Fair Play.
Lista numer 7.
Dobranoc.
Dobranoc.